Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za 2017 rok. Pan dyrektor Włodzimierz Kałek je przedstawi. I proszę pana dyrektora o syntezę tego z wiarą, że to się uda, bo wiem, że sprawozdanie było prezentowane również na Komisji Polityki Społecznej. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za to, że znaleźliśmy się jako MOP tak wcześnie w agendzie. To pozwoli tak bardziej, bo jak po 18 godzinie to percepcja też już jest trochę inna. I za to dziękuję. Obiecuję, bo taki deal mamy, że będzie krótko i sprawnie, mam nadzieję, chociaż to jest tak trudno powiedzieć o wielkim urzędzie, bo takim jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który pracuje ponad 500 ludzi, zajmuje się najróżniejszymi sprawami, obejmuje 20 parę tysięcy mieszkańców tego miasta. To tak jakby wyobrazić sobie, że to jest takie miasto powiatowe 20-kilkutysięczne, gdzie 100% ludzi korzysta z systemu pomocy społecznej szeroko rozumianego. Mówiąc pomoc społeczna, gdzieś tam pewnie w głowach to jest ubóstwo, to są pieniądze, ale tak to już nie jest i to się zmienia. Ja Państwu za chwilę tu przedstawię też, że z powodu ubóstwa już coraz mniej ludzi korzysta z pomocy społecznej. To niepełnosprawność, długotrwała choroba, a to wiąże się z tym tsunami demograficznym, powoduje, że to są najczęściej, coraz częściej klienci pomocy społecznej. A jeśli chodzi o pieniądze i o koszty, to pracownicy socjalni, a tych jest samych 189 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, to nie tyle kadra jako taka, ile to świadczenie. To jest kadra świadczenie, że każdy pracownik socjalny jest jednocześnie świadczeniem pracy socjalnej wobec klientów i tak to też należy postrzegać. Przechodzę od razu do rzeczy. Przepraszam, że ono będzie przez to, że jest takie krótkie, takie może mało eleganckie, ale Państwo są w posiadaniu 70-stronicowego sprawozdania. Na komisji było 50 slajdów, a ja Państwu 26 w telegraficznym skrócie przedstawię, pomijając wszystkie ustawy, powołując je na wszystkie inne tam imponderabilia niezbędne, ale niekoniecznie w tym momencie. Otóż jeśli... Aha, tu mam tutaj do... Pomoc społeczna to 22 380 osób. Tyle osób, jak powiedziałem, korzysta z pomocy społecznej w mieście Poznaniu. W pieczy zastępczej jest prawie 1000 dzieci, a rehabilitacja społeczna obejmuje 1500 osób i 6 różnych podmiotów. Te 6 podmiotów to są organizacje pozarządowe, które korzystają z dofinansowania do różnych imprez kulturalnych, a w tych stowarzyszeniach są osoby też niepełnosprawne. I przeciwdziałanie alkoholizmowi 573 osoby. Od razu spieszę uprzedzić ewentualne pytanie, to nie, że to byłoby za dobrze, gdybyśmy tylko tyle osób mieli taki problem. To są po prostu działania z tego funduszu przeciwalkoholowego, a nie jako takie z pomocy społecznej. Otóż wydatki związane z realizacją świadczeń to 86,5 miliona złotych i tutaj dzielimy to na zadania gminy i zadania powiatu. 73 miliony z tego to są zadania gminy, 13 milionów to zadania powiatu. Przy czym na jedno i na drugie zarówno jest podział na środki z budżetu miasta i na środki tak zwane pozabudżetowe, bo to są środki od wojewody, z Unii Europejskiej, z projektu do projektu, z PFRON-u, czyli to jest 35% wszystkich środków. No i też pomoc społeczna przysparza dochodu, aczkolwiek tu nie będziemy się ścigać z innymi instytucjami. To jest zaledwie 4,5 miliona prawie, ale przede wszystkim jest to odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej, za pobyt w ośrodkach wsparcia, odpłatność rodzin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i tak dalej. To na tym kołowym wykresie widać, bo jesteśmy, większość z nas jest wzrokowcami, stąd pewnie tak sobie zinterioryzujemy to wzrokowo. No i pomoc społeczna, wspieranie rodziny. To jest taki ustawy, z których korzystamy w tym zakresie. Ja pozwolę sobie tak blokami. To jest ten pierwszy blok, pomoc społeczna i wspieranie rodziny. W ogóle ponad 100 ustaw, 100 różnych rodzajów ustaw, zarządzeń, aktów prawnych. Pod rządami tylu przepisów funkcjonuje nasza instytucja. Odsetek mieszkańców Poznania korzystających z pomocy MOPR-u w 2017 roku to jest 4,5%. Wyglądamy dobrze na tle kraju mniej więcej, bo było już 5%, było już nawet trochę ponad 5%, teraz jest 4,5%, co wcale nie oznacza, że jest mniej pracy. Odeszło jakby, mówię to tak w cudzysłowie, około 500 środowisk, ale to jest duża rotacja tutaj. Pewnie jest to też wynikiem 500+. Ale jak powiedziałem, nie ubóstwo już jest pierwszą przesłanką, ale długotrwała choroba i niepełnosprawność. i ten najprostszy dla nas, że tak powiem, w cudzysłowie, klient odszedł. Ten świadczeniowy, ten pieniężny jakby odchodzi, natomiast coraz więcej klientów jest bardziej skomplikowanych, wieloproblemowych, rodziny patchworkowe i tak dalej, bardzo skomplikowane sytuacje. Nie chcę Państwa epatować tutaj i wzruszać, bo nie jest to moim celem, ale sami Państwo, że żyjemy w tym samym świecie i Państwo jako radni też przecież przyjmują klientów o bardzo złożonych problemach, wieloproblemowych i piętrowych kłopotach. I tak to wygląda w torciku, ten kawałek to jest pomoc społeczna. Jeżeli chodzi o klientów korzystających z pomocy społecznej, 2013 rok mamy ten ciemniejszy, 2017, bo za ten czas jest sprawozdanie, ten czerwony czy tam bordowy i widać tę różnicę w różnych poszczególnych kategoriach. Także to ubóstwo, mam nadzieję, będzie się tutaj zmniejszać, ten udział klientów z tytułu ubóstwa. I wydatki na świadczenia z pomocy społecznej to jest ponad 60 milionów złotych. Większość to usługi opiekuńcze, z których korzysta ponad 3 tysiące rodzin. Pamiętam, jeszcze niedawno sprawozdawałem, że to było 2 tysiące, zaś 3 tysiące. To wzrasta i będzie na pewno wzrastać. Zasiłki celowe to 14 milionów złotych, zasiłki stałe 8 milionów i tutaj jest od wojewody te środki są. Zasiłki okresowe 8 milionów, posiłki 5 milionów, schronienie ponad milion złotych i pozostałe 247 tysięcy, jakby to rozpisać na nuty, na szczegóły. No i działania opiekuńcze. 3203 osoby objęte zostały usługami opiekuńczymi w 2017 roku. Jak Państwo zwrócą uwagę na przykład z 16 do 17, że jest mniej ludzi objętych usługami tymi naszymi, że tak powiem, gminnymi, a to też dzięki temu, że są programy unijne, że korzystamy z teleopieki, nowej formuły i o tym szeroko też informowaliśmy media i opinię publiczną i to nam pozwoliło, że liczba tych osób korzystających z naszej pomocy społecznej, z usług opiekuńczych zmalała. No ale ktoś zauważy słusznie, że wzrosła nam liczba, wydatki nam wzrosły, no bo godzina jest coraz droższa, a i tak jest dosyć tania w naszym mieście. Także wydatki wzrastają, liczba klientów nieco zmalała, jeżeli chodzi o nasze usługi miejskie. I działalność opiekuńcza, liczba mieszkańców Poznania przebywających w domach pomocy społecznej na terenie Poznania połowa mniej więcej, na terenie innych powiatów druga połowa, 7 domów pomocy społecznej z 716 miejscami jest w Poznaniu. Państwo mają wymienione, tego nie będę czytał, każdy potrafi, jakie to są typy domów, bo to, że gdzieś może być miejsce albo że się krócej czeka, to nie oznacza, że tam możemy kierować kogoś, bo on musi wedle swoich schorzeń trafiać do odpowiedniego typu domu. I na Sylwestra ubiegłego roku mieszkańcy Poznania przebywali w 100 domach pomocy społecznej poza Poznaniem, aż w 13 województwach. Jeśli chodzi o działania opiekuńcze, a przecież na te szczególnie zwracamy uwagę, bo robimy wszystko, żeby do domu, żeby nie tworzyć jakby nowych domów pomocy społecznej, bytów nie mnożyć, tylko jak najdłużej pozostawić klienta, niektórzy się na to słowo obrażają, ale tak jest ustawowo zawarte, w środowisku. Mówimy klient, bo nam chodzi o taką pomoc społeczną partycypacyjną, nowoczesną, a nie tylko interwencyjną i kiedy jest na tak zwane Jezus Maria, żeby działać, tylko żeby już pewne rzeczy asekurować, wyprzedzać, kompensować, wyrównywać, a nie tylko i wyłącznie działać interwencyjnie i chaotycznie. I osoby umieszczone w domach pomocy w 2017 roku to było 166 w innych powiatach, a proszę zauważyć, w 2017 166, a w 2016 było 187, było więcej. A to jest wynik jakby pewnego, no nie chcę powiedzieć zduszenia, bo to słowo źle brzmi, ale pewnego bardziej racjonalnego, jeszcze bardziej te oka przejścia do domu pomocy społecznej zacieśniamy. Powstała specjalna komisja, która weryfikuje raz jeszcze wnioski pracowników socjalnych. Weryfikujemy, patrzymy, czy można jeszcze zrobić coś dla klienta, żeby nie poszedł do tego domu pomocy społecznej, bo koszty są tego też olbrzymie dla nas wszystkich zresztą też. Działania wspierające, jeżeli chodzi o realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, to są asystenci rodziny i działania asystenta rodziny, to są w tych rodzinach, które są dysfunkcyjne. Idąc na duże skróty, bo nie wszyscy przecież są fachowcami od pomocy społecznej, chodzi o to, że rolą asystenta jest zrobić wszystko, żeby z rodziny, której dysfunkcyjnej, której on jest, dziecko nie było w pieczy zastępczej. Żeby tą rodzinę tak udrożnić w sensie funkcjonalnym, tak ją usprawnić, żeby to dziecko mogło funkcjonować. I to jest, tak idąc na duże skróty, robota asystenta rodziny. No dzisiaj taki klient pomocy społecznej, no właściwie tak żartujemy czasami, że drzwi obrotowe powinien mieć, bo wchodzi do niego i pracownik socjalny, i asystent, i kurator sądowy, i dzielnicowy, prawda, także czasami ma trochę tych wizyt, ale to z kolei pozwoli jakoś monitorować jego aktywność, jego czy w dobrym kierunku jest w ogóle ufunkcjonalizowany, ale wymyśliłem słowo, przepraszam. Są tutaj wymienione poszczególne kategorie, kryteria, takie jak tam pomoc w zakresie zdrowotnym, pomoc psychologiczna, emocjonalna, edukacja rodziny, różnego rodzaju działania na rzecz 263 rodzin. I właśnie 310 dzieci zagrożonych jest skierowaniem do pieczy zastępczej. Tylko no, piecza zastępcza też to nie żadne zło, ale tak zwane no, większa aniżeli to, że jest u siebie z mamą biologiczną i tatą. Chociaż to też bardzo różnie wygląda i pewnie na oddzielną konferencję temat. Jestem zobowiązany Państwu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej również przedstawić potrzeby w tym zakresie. Otóż przede wszystkim zwiększenie dostępności rodzin do usług prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego. Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Aktualnie dostępnych jest 20 placówek oferujących 729 miejsc. Wymagany rozwój placówek w formie specjalistycznej zapewniających zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne. Tak jednym tchem, na jednym wydechu to czytam, a wszystko jest no, pewną sztuką i umiejętnością zarówno ze strony profesjonalnych pracowników, no, jak i też i przyjęciem przez beneficjentów tych wszystkich działań. Prowadzenie diagnozy poziomu wykluczenia społecznego mieszkańców Poznania, systematyczne ponawianie diagnozy, to permanentna diagnoza, ciągle musimy widzieć, jakie są problemy i potrzeby, rozwój środowiskowych form pracy socjalnej, zatrudnienie organizatorów społeczności lokalnej, objęcie lokalnymi programami aktywizacji kolejnych zdegradowanych społecznie obszarów miasta, wreszcie rozwój oferty wsparcia dla osób doświadczających z trudności w samodzielnym funkcjonowaniu z uwzględnieniem działań z zakresu polityki mieszkaniowej, wsparcie dla osób borykających się z trudnościami mieszkaniowymi, poprawa dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o najniższych dochodach, poprawa jakości zamieszkania w lokalach komunalnych. Mówimy o pewnych potrzebach, jakie widzimy, o pewnych marzeniach, jakie są tutaj w tym zakresie. Wsparcie działalności utworzonej spółdzielni socjalnej osób prawnych. Chcę Państwu powiedzieć, że spółdzielnia socjalna, którą Państwo, Wysoka Rada, tutaj uchwaliła 5 lat temu, już ma 5 lat. Chcieliśmy też, ale ze względu na wielość tematów i tak dalej, może będzie okazja kiedyś i taka możliwość, żeby przedstawić też no, pracę tej spółdzielni, która jest założona przez miasto Poznań i marszałka województwa wielkopolskiego, jak ona funkcjonuje. Bardzo ciekawy temat w ogóle sam sobie. Rozwój, podnoszenie jakości dostępności usług w zakresie opieki nad osobami przewlekle chorymi, utworzenie programu wsparcia cudzoziemców. Tutaj z panem profesorem Szczucińskim, tak jeszcze w kuluarach, przedtem też na ten temat mówiliśmy, bo problem cudzoziemców, znaczy problem, to niekoniecznie musi być problem, prawda, ale przecież cudzoziemiec też człowiek i też ma różnego rodzaju problemy, które no, ma kłopoty, jak obywatel nasz już ma kłopot z poruszaniem się swobodnym po instytucjach, tutaj cudzoziemiec może mieć jeszcze większe. Także też powinniśmy tak samo przy nim być, ale oczywiście musimy stosować wszystkie przepisy prawa. Więc ten program byłby taki. To już Państwu mówiłem. I piecza zastępcza. To jest bardzo ciekawy, wrażliwy, drażliwy również temat, szeroko rozumiane jakby no, rodziny zastępcze i cały czas tutaj medialnie, kampanijnie próbujemy uruchamiać wyobraźnię i wrażliwość mieszkańców Poznania, aby tworzyć coraz to nowe rodziny zastępcze, bo taka jest potrzeba. Lepiej, żeby dziecko było w rodzinie, nawet zastępczej, aniżeli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co nie mówię, że tam się im krzywda dzieje, ale po prostu no, lepsza to jest jednak rodzina jak instytucja, jak to okienko z przysłowiowe z obiadem, aniżeli to, prawda, bycie z tą mamą, tatą nawet zastępczą. To jest oddzielny temat, pewnie jak wiele tu oddzielnych tematów, ja tylko to tak sygnalizuję. Jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, to mamy porównanie roku do roku, 16 do 17. Liczba rodzin zastępczych nam spadła, liczba dzieci nam też lekko spadła w tych rodzinach. To są różnego rodzaju rodziny. Każda z nich się tam czymś charakteryzuje, jest inaczej opłacana, są inne świadczenia, no ale mam świadomość, że nie teraz i nie tutaj, bo no, ktoś mnie pyta, no czy można na tym zarobić? Proszę Państwa, okrutne pytanie może się wydawać, ale jakby na tym można było jakieś zarobić duże pieniądze, to byśmy nie mieli problemu z pozyskiwaniem rodzin zastępczych. To nie jest praca 8 godzin, to jest praca 24 godziny, to jest odpowiedzialność za kilka dzieci, albo nawet osiem dzieci na przykład, i to nie swoich. One też chorują, z nimi trzeba jeździć do placówek opiekuńczych, tych zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. Stąd ta trudność pewna, a na dziecko jest świadczenie, na każde dziecko, a rodziny zawodowe, a mamy tych 28 takich zawodowych rodzin, powinno ich być też więcej, są również opłacane, z nami mają umowę o pracę i normalnie funkcjonują, pracują, zarabiają, aczkolwiek, jak pamiętam, nie są to pieniądze, które by kusiły. Może to i dobrze z jednej strony, ale z drugiej strony wielka odpowiedzialność i szapoba. Działamy, jeżeli chodzi o organizatora pieczy zastępczej, jest dwóch w Poznaniu organizatorów, tak się podzieliliśmy Poznaniem pół na pół, Centrum Wspierania Rodziny ma pół Poznania, my też mamy pół, mamy koordynatorów, bo każda rodzina zastępcza, chcę Państwu powiedzieć, ma swojego koordynatora też, czyli jeden koordynator ma 15 rodzin zastępczych, czyli właściwie jest ktoś z MOPR-u czy z CWR-u, kto pomaga tej rodzinie zastępczej się również poruszać w tym gąszczu i przepisów, i przywilejów różnych. Tutaj instytucjonalne formy opieki zastępczej, ogólna dzieci wymagających umieszczenia, to jest 128 dzieci wymagało umieszczenia w różnego rodzaju placówkach bądź w rodzinach zastępczych. Dzieci umieszczone w placówkach na terenie Poznania, mamy 17 do 16, dzieci umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów i dzieci oczekujące na umieszczenie w placówkach. Na końcu 2017 roku 6 dzieci oczekiwało na umieszczeniu w placówkach. Rozpisane tutaj jest na poszczególne przedziały wiekowe, ile tych dzieci, ta szóstka dzieci tu jest rozpisana. I teraz kolorowy znowu wykres kołowy, tak dla pomocy wyobraźni. Wydatki w ogóle na pieczę zastępczą to jest ponad 13 milionów złotych. Przede wszystkim to świadczenia dla wychowanków. Wychowanek otrzymuje, bo ktoś Państwa może ciekawi, ile tak dostaje taki wychowanek na wychowanka, to jest oczywiście 600 zł w rodzinie spokrewnionej, 660 zł w spokrewnionej, 1000 zł w niespokrewnionej rodzinie miesięcznie. No i to jest bardzo duże uproszczenie, bo też zależy, czy on chodzi do szkoły, czy różnego rodzaju tam są możliwości wsparcia. Mieszkania chronione, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej są w tych kosztach 13 milionów. Wynagradzania również rodzin zastępczych to stanowi 12% całości. No i potrzeby w zakresie pieczy zastępczej. To, co powiedziałem, przede wszystkim promowanie tejże pieczy zastępczej permanentne. Mamy pomysł na rok 2018. Już jesteśmy, że tak powiem, w dołkach startowych, ale tym się pochwalę za rok. Jak będę sprawozdawał za 2018 rok i nie chcę falstartu popełnić, ale mamy ciekawy pomysł. W każdym razie kampania też trwa i promowanie rodzin zastępczych, pieczy zastępczej, zwiększania liczby funkcjonujących niezawodowych, zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, zmniejszenia liczby dzieci przebywających w tych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, utrzymanie zatrudnienia odpowiedniej liczby koordynatorów pieczy zastępczej. To nam się udało, ale ciągle to uważamy, żeby tego nie zmniejszać, żeby nie było tutaj przeciążenia. Przeniesienie siedzib placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie dostępności rodzin zastępczych oraz osób prowadzących, pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, prawnego oraz specjalistycznego. Tu się pojawiają pewne terminy, które same w sobie są już określeniem bardzo ciekawych form, ale jak powiadam, jak zrobimy kiedyś oddzielną konferencję, to ja bardzo chętnie się tym z Państwem podzielę. Pozyskanie lokali, tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków. Chcę powiedzieć, że tutaj jest obszar kompetencji bardzo tutaj nie tylko MOPR-owy, ale te wszystkie rzeczy uzgadnialiśmy również z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, zbierając te wszystkie potrzeby. No i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, to już jest ostatni ten pion, dział, filar. W tym zakresie jesteśmy przede wszystkim takim trochę może sklepem, bo dostarcza nam środki PFRON, my je realizujemy. Wysoka Rada jest uprzejma co roku uchwalić, że ile idzie na w tym roku 25% na rehabilitację zawodową, którą zajmuje się Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, i na rehabilitację społeczną, którą my się zajmujemy 75%. Pan prezydent Solarski obiecywał, że w przyszłym roku może nawet być to jeszcze o 5% więcej. Także to są przede wszystkim likwidacja barier architektonicznych, to są turnusy rehabilitacyjne, to sprzęt ortopedyczny, to jest... No, próbuję, panie prezydencie, też coś załatwić dla tych ludzi, ale wiem, że pan prezydent swoją wrażliwością tutaj jak zawsze zadziała. I trochę wazelinki, proszę państwa, też się przyda, bo nigdy nie wiadomo. Dalej, wydatki na rehabilitację społeczną. One tak mniej więcej wyglądały. Ponad 5 milionów to dofinansowanie w części lub całości kosztów tworzenia działań warsztatów terapii zajęciowej. Mamy, już z góry idzie, na jednego, za jednym uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej idą pieniądze i tu nie mamy nic do tego. Po prostu musimy to na sztywno przekazać. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, tu zawsze jest niedostatek. Dofinansowanie z opatrzenia sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, sport, kultura, turystyka, o czym już wspominałem, i likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. Często państwo pytają, czy te bariery architektoniczne, które jeszcze się zdarzają w mieście, w przestrzeni, to one nie są w naszych kompetencjach. Nas interesują te indywidualne, jak wjazd do domu na wózku, jak łazienka, jak przystosowana, jak antypoślizgowe tam kafelki, czy tego typu rzeczy, poszerzenie drzwi i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, cały blok, już tak powiem, odpuściłem tym razem, nie będę państwu opowiadał o samym MOPS, o zatrudnieniu, o strukturze, o wszystkich innych rzeczach, o skargach załatwionych, o pochwałach, o tych wszystkich, bo też mamy w zanadrzu bardzo wiele, a to państwo znajdą w tym szerokim opracowaniu 70-stronicowym. Tu jest rozpisane liczba wniosków zrealizowanych w tym roku jeszcze z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. No tak jak powiadam, co roku próbujemy, na komisji pan radny Aleksandrowicz też dopytywał tam o kryteria szczegółowe, o tym nie będę teraz mówił, ale my każdego roku próbujemy wsłuchać się w tego, to co pan radny Aleksandrowicz mówi oczywiście również, ale to co mówią niepełnosprawni, prawda, również. I co roku zmieniamy, co roku lepiej, co roku łatwiej wydaje się i przejrzyściej jest to i konsultujemy to też z Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, także, że no, chcemy tu być bardzo transparentni, żadna łaska z naszej strony, tylko obowiązek. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o jeszcze aktywny senior, taki program realizujemy, to jest przede wszystkim likwidacja barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną i dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na wyższym poziomie osób niepełnosprawnych. To też wszystkie środki są z PFRON-u i one są tutaj zgodnie z przepisami realizowane. Ten program aktywny senior, tak to się przedstawia, liczba wniosków w sumie 460 prawie. Ten program 6 lat trwa i ciągle jeszcze w nazwie jest pilotażowy, nie wiem dlaczego. I to chyba już wszystko, tak jest, dobrnąłem do końca ze świadomością niespełnienia, proszę państwa, ale to może lepiej tak niż przesyt miałby być informacji. To są liczby. Za każdą liczbą, za każdą tutaj cyfrą kryje się dramat, kryje się tragedia i chciałbym z tego miejsca jeszcze na koniec podziękować wszystkim pracownikom socjalnym, bo państwo doskonale wiedzą jako radni, przyjmując na dyżurach ludzi, jaka to jest praca i z tymi ludźmi czasami się pracuje niestety latami, aby można było wyprowadzić. To nie jest okienkowa praca, to jest bardzo ciężka, trudna praca i z tego miejsca chciałbym naprawdę szapoba, głęboki szacunek złożyć wszystkim pracownikom socjalnym, wszystkim pracownikom MOPR-u. I tyle. I jak to mówił ksiądz zawsze, że dziękujemy za to i prosimy o dalsze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Po tym przedstawieniu sprawozdania rozpoczynamy dyskusję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do jednego ze slajdów prezentacji. Było tam takie porównanie roku 2017 chyba z 2013. Tam była informacja, że w tym czasie zmalało ubóstwo i bezrobocie. Natomiast wzrosła bezdomność. I moje pytanie właśnie dotyczy tej bezdomności. jaki jest powód według Państwa, jak właśnie Państwo to oceniają, że ta bezdomność wzrosła? I też drugie pytanie, w jaki sposób są ewidencjonowane osoby bezdomne? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wzrosła o niecałe 200 osób liczba bezdomnych. Jak powiadam, to jest tak na zasadzie stop klatki. W tym momencie na Sylwestra tyle mieliśmy osób bezdomnych. Bezdomni się przemieszczają. Stworzyliśmy specjalny dział w 2016 roku, dział do spraw pomocy bezdomnym. Oddzielny zupełnie dział, który się tym zajmuje. Współpracuje ze wszystkimi działami na terenie miasta, ze wszystkimi instytucjami na terenie miasta, również w MOPR-ze wewnątrz. Ewidencjowani są wszyscy bezdomni są ewidencjonowani. Taki niebezpieczny freudyzm, ale są ewidencjonowani. Mamy pełne rozeznanie, szczególnie zimą, kiedy monitorujemy razem ze Strażą Miejską i to też duże dzięki Policji i Straży Miejskiej, bo naprawdę współpraca jest idealna, wzorcowa i tego nam też zazdroszczą. Byłem niedawno w Gdańsku w ubiegłym tygodniu i też oni to zauważają nawet, że w Poznaniu tak tam dobrze idzie. Odpukać, żeby nikt nie zamarzł, bo trudno poszukać tych bezdomnych. To jest grupa, która nie da się zatrzymać. Oni stale gdzieś są, przychodzą nowi, odjeżdżają, a jest też taka prawda, pozwolę sobie na taką głośną myśl, że tam, gdzie będzie im dobrze, tam, gdzie będą im lepsze warunki mieli, tam będą przyjeżdżać. No to jest logiczne, prawda? Także oni się przemieszczają. Raz ich jest więcej, potem jest mniej. No w tym roku, 7 lutego zdaje się, było liczenie takie wszystkich bezdomnych. Ta liczba też już była inna 7 lutego. Także te 200 osób to jest tak jeszcze bezpiecznie. To jeszcze nie jest żadne tsunami, które by nam kazało zastanowić się, dlaczego Poznań, aczkolwiek można się domyślać, że to jest tu trochę widocznie lepiej. Mają lepszą opiekę, są bardziej krócej kryci, że tak powiem, bo odwiedzamy koczowiska tych bezdomnych. Oddzielny problem, pewnie problem romski na przykład, już nie chcę poruszać, bo to jest też rzeka, to jest bez dna studnia. Wszyscy oni są, nie czekamy, aż oni przyjdą do nas. My tam też chodzimy. Przy ulicy Gronowej jest ten dział, gdzie są zaopatrzeni również bilety kredytowane, gdzie mogą jechać, dostać bilet taki za friko i jechać do gdzie indziej się przemieszczać. Także każdy bezdomny z imienia nazwiska jest ten. A co do przyczyny, to powiem, no widocznie jest im trochę lepiej jak gdzie indziej. A może w ogóle globalnie wzrosła liczba bezdomnych w kraju. Tego nie umiem odpowiedzieć, bo jak się czyta publikacje, to różnie to wygląda. Każdy co innego liczy i każdy inaczej liczy, więc ostrożny jestem co do tego. W każdym razie reagujemy na każdego bezdomnego tak samo jak na każdego człowieka. No. Jest szczególnie wrażliwy temat. Ja dziękuję za pytanie.
Dziękuję. Pan Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Informacja przedstawiona przez Pana Dyrektora pokazuje, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Poznaniu spadła mniej więcej o 5 tysięcy.
O 500. Aha, 5 tysięcy na przestrzeni lat.
Tak. O 5 tysięcy, bo z około 30 tysięcy do 25 tysięcy, licząc te wszystkie formy, które w tej chwili mamy. To oczywiście może wskazywać, tak jak pan dyrektor mówił, że mamy mniejszy problem z rodzinami biednymi, ale może też być związane z kryteriami udzielania pomocy, bowiem był przecież dosyć długi okres czasu, kiedy te kryteria pozostawały, średni dochód w rodzinie na tym samym poziomie można było udzielać pomocy, mimo że zarobki w Polsce wzrastały, ale to ostre kryterium pozostawało i w związku z tym coraz mniej ludzi mogło otrzymywać pomoc, mimo że w proporcji do średnich rodzin w Poznaniu oni znajdowali się w sytuacji nawet gorszej niż wcześniej, ale pomocy nie uzyskiwali. I w związku z tym no, chciałbym prosić pana dyrektora o próbę takiego szacunku, ile w tym zmniejszeniu się osób korzystających jest powodu formalnego ze względu na to, że tak, a nie inaczej ustawiono przepisy o zgodzie na pomoc, a ile wynika to ze zmiany faktycznej sytuacji społeczno-gospodarczej. ekonomicznej. I to jest pierwsze pytanie. Drugie dotyczy liczby pracowników socjalnych, którą pan dyrektor podał, jeśli dobrze pamiętam, 189
tak.
pracowników socjalnych, co, jeśli dobrze pamiętam, to jest liczba mniejsza od wskazywanej w ustawach w stosunku do liczby mieszkańców. W związku z tym można powiedzieć, że mamy za mało pracowników socjalnych i to chciałbym podnieść. I wreszcie ostatnia uwaga związana z osobami z innych państw przebywającymi w Poznaniu. To przecież, proszę państwa, niedługo będzie liczba około 100 tysięcy ludzi. Mamy 60 tysięcy osób z Ukrainy oficjalnie zarejestrowanych w Poznaniu i pracujących. Zapewne mamy sporą liczbę osób, które nie są zarejestrowane i też tu przebywają i pracują. Mamy też osoby z innych państw i w związku z tym pojawia się pewien problem. Gdyby spojrzeć na problemy emigracji Polaków, to pierwsza faza to była faza czysto zarobkowa, krótkookresowa, pojechać, zarobić, przesłać pieniądze do rodziny. Druga faza pobytu Polaków z powodów ekonomicznych za granicą to było przyzwyczajenie się i zadomowienie się w tych miejscach, gdzie oni przebywali, czy w Irlandii, czy też w Anglii. My jesteśmy, jeśli chodzi o tych, którzy przybyli do Polski, by pracować, w tej pierwszej fazie. Zatem należy oczekiwać, że być może pojawi się faza druga, zadomowienia, przyzwyczajenia. My co prawda mamy sytuację zniechęcającą, związaną z tym, że Polacy w Europie Zachodniej korzystali z tego samego prawa, co miejscowi, a znaczna część, większość tych, którzy przyjeżdżają do Poznania, nie ma możliwości pełnego korzystania z usług socjalnych, ponieważ pochodzą z państw poza Unii Europejskiej. I w związku z tym być może ta sytuacja będzie inna, ale tak czy inaczej podzielam zdanie pana dyrektora, że jest to jedno z głównych wyzwań, które pojawi się w najbliższym czasie. I ostatnia uwaga. Pan dyrektor powiedział, że mamy 700 kilkadziesiąt miejsc dla osób w rozmaitych dziennych formach pomocy, domach pomocy społecznej, innych dziennych domach. To jest oczywiście nie za dużo. Liczba domów, dziennych domów pobytu w Poznaniu i w Łodzi to się ma tak jak pewnie 1 do 15, tam jest ich zdecydowanie więcej. A głównym problemem starości w Poznaniu jest przecież problem samotnych kobiet, żyjących dłużej i dobrze, ale samotnych, powiemy, nie ma już rodziny. Bez zwiększenia tych form pomocy problem się będzie pogłębiał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za te pytania. Od końca, jeżeli pan profesor pozwoli, będę odpowiadał. Robimy wszystko, to tak urzędnik zawsze mówi, robi wszystko, ale to, co jest w naszych możliwościach, w sensie instrumentów, a przede wszystkim w sensie środków finansowych i znając tutaj szczególną wrażliwość mojego decernenta, pana prezydenta Solarskiego, często do tego tematu wracamy. Na pewno nie chcemy prosto budować tylko domów pomocy społecznej. Chcemy zrobić wszystko, żeby ten człowiek jak najdłużej, bo to może i nas czekać, tyle razy podpisuje jakieś umieszczenie w domu pomocy społecznej, bardzo uważnie czytając, to nie każde pismo przyznaje, tak czytam, bo ktoś w przyszłości, jakiś inny kałek może podpisać mnie i tak sobie od razu do tego domu pomocy. A tak to się nie dzieje, bo to przechodzi przez bardzo duże sito. Robimy wszystko, żeby jak najdłużej ta osoba została w środowisku. Proszę Państwa, ja wiem, że to nie da apel do Państwa, ale taki może bardziej ogólny, na miłość boską, przecież ludzie mają rodziny najczęściej. Tak nam się te rodziny porozrywały, to wszystko tak się patchworkowo wszystko porobiło, że najprostsze rzeczy, jak odpowiedzialność za swojego ojca, matkę, dziadka, no właściwie nie istnieje. I przerzuca się ją na samorząd. Przerzuca się na to, że samorząd musi utrzymywać niejako kogoś, kto ma rodzinę. I tą rodzinę czasami nawet zasobną. To jest już jakby taki aspekt moralny, ale nie o tym tutaj. Wiem, że w Gdańsku na przykład, jak tam, gdzie byłem w ubiegłym tygodniu, oni już nie chcą domów pomocy budować. Oni idą w kierunku na przykład zwiększenia ilości mieszkań pod ochroną, wspieranych, najróżniejszych tego typu rzeczy. Rozwiązania są bardzo różne, lokalne. My też musimy po poznańsku sobie to przełożyć na poznański i na pewno jesteśmy świadomi tego, że nie zaklniemy tego w słowach, bo to jest takie parcie w sensie demograficznym i w sensie zachorowalności w tym wieku i potrzeby wsparcia. W Anglii, Wielkiej Brytanii chyba nawet jest pełnomocnik powołany przez premiera do spraw osób samotnych wręcz. Bo problem samotności zaczyna być problemem społecznym. No, każdy jest sam w jakimś sensie, a już mężczyzna szczególnie. W każdym razie potrzebuje tego wsparcia każdy człowiek i staje się to rzeczywiście już problemem. Na pewno domy pomocy społecznej są najdroższą formą, najdroższą, czyli usługi opiekuńcze, próba jeszcze wspierania rodzinom, przypomnienia rodziny o ich obowiązkach, o alimentacji i tak dalej. To jest ten trzeci temat. Drugi temat, aczkolwiek domy pomocy oczywiście też mamy w programie, będziemy też budować, żeby tutaj nie wylać dziecka z kąpielą. Drugi temat dotyczący pracowników socjalnych. Prawdą jest, co pan radny powiedział, że pracowników socjalnych, patrząc tak literalnie, jest za mało tych, co chodzą w środowisku, ale ustawodawca mówi, że tyle musi być pracowników socjalnych w ogóle. I ich, patrząc, jest ich dużo w MOPR-ze, ale niekoniecznie są tymi terenowymi pracownikami socjalnymi, czyli w papierach wszystko jest ok. Różnorodność pracy, też trzeba na to spojrzeć, socjalnego pracownika jest taka, że jeden może mieć 20 środowisk i być zajechany, mówiąc kolokwialnie, po kokardę, a inny będzie miał ich 80, ale będzie ograniczało się tylko do jakichś tam wypłat i to wszystko. No, zależy się, na jakie środowisko się trafi. Też to monitorujemy, jesteśmy bardzo elastyczni i stąd ta reforma wewnątrz MOPR-u, że robimy wszystko, co można, a brakuje socjalnych pracowników w ogóle, proszę Państwa. Bo już ściągamy w tej chwili, bo ludzie nie chcą być pracownikami socjalnymi, a jak chcą, to nie zawsze się godzą na takie warunki, jakie im oferujemy i to jest ogólnopolski, to nie jest poznański trend, to jest ogólnopolski trend. My po prostu ściągamy w tej chwili pracowników socjalnych z emerytur. Mamy już kilkunastu emerytów, których prosimy, aby też nas pomagali, także ten problem istnieje. To jest praca szalenie trudna i odpowiedzialna i ciężka. To dwa. Po pierwsze, teraz sprawa tych, panie przewodniczący, niech pan przypomni, bo tak trzy rzeczy, to było pierwsze. Cudzoziemcy. Cudzoziemcy są na normalnych zasadach, czyli jeżeli ktoś ma kartę pobytu, to jest traktowany tak samo jak Polak według naszych przepisów. Jak jej nie ma, jest na dziko, no to wtedy oczywiście nie zostawiamy człowieka, bo nie ma kwitów, tylko zwracamy się do pozarządowych organizacji różnego rodzaju, zobaczcie co, jak możecie mu pomóc. Także tam, gdzie diabeł nie może, czyli może inaczej, diabeł nie, tam gdzie MOPR nie może, tak, o, to wesprze się pozarządową organizacją, bo one mogą też dużo, dużo więcej i dzięki temu są. Aha, i mniejsza liczba klientów. O 500 nam się zmniejszyło, jak powiedziałem, do 17 roku, ale pan profesor już sięgnął bardzo głęboko w przeszłość, w historię, że nam w sumie zmalało przez te lata o 5000. No to świadczy o tym, że my cywilizacyjnie też jesteśmy coraz bardziej, sobie lepiej radzimy. I te kryteria, one też ustawowe są i one też mówią, kiedy się te kryteria zmienia. Jeżeli tam średnia w Polsce jest tyle i tyle, tam jakiś wskaźnik, procent i one, te kryteria są coraz większe. W tej chwili są na poziomie, pani dyrektor, ile jest 500, ile jest zasiłek... Na osobę w rodzinie ile? 514 na złotych netto na osobę w rodzinie i 600 z kawałkiem na jak samotnie gospodaruje. Te kryteria są bardzo niskie. I wtedy, ale też, żebyśmy się nie zamykali w takich sztywnych granicach. My jesteśmy takimi urzędnikami dosyć swoistymi, że jak nie kolanem, to się jeszcze jakoś tam domknie, przypnie, po to, żeby ten człowiek rzeczywiście, no mówiąc wprost, no nam nie odszedł. No, on musi na minimum egzystencji funkcjonować i to jest nasze zbójeckie prawo, no i z tego korzystamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo panie dyrektorze za to sprawozdanie. Chciałam podziękować za wkład, który wkładacie w pomoc ludziom. Niewątpliwie jest to bardzo trudna praca i niewątpliwie ta praca jest absolutnie niedoceniona. I wcale się nie dziwię, że ludzie nie chcą pracować u pana, jeżeli chodzi o teren, o pracę z ludźmi, którzy mają problemy, bo to wynagrodzenie jest tak żenująco niskie, że oni nie są absolutnie dowartościowani. Zresztą pan sam najlepiej wie, ja bardzo często z panem się kontaktuję i już mnie pan ma trochę dosyć, ja wiem.
Pocałunek śmierci, pani radna.
Ja nie mogę się pogodzić z tym i powiem o takiej sytuacji i poproszę, żeby pan publicznie powiedział, w jaki sposób możemy takim ludziom pomóc. Na przykład samotna kobieta, o której tu mówił pan przewodniczący Szczuciński, ma 1000, nawet no niech będzie 500 zł renty, jest chora, ma nowotwór i wynajmuje mieszkanie, płaci za nie 1000 zł. Jak zapłaci leki, ona nie ma po prostu, no absolutnie na życie. I teraz wiemy, że kryteria i przydziały są takie, jak pan przed chwilą powiedział, no to jest po prostu, no właśnie według tego to my nie możemy pomóc pani, a z kolei my wiemy, z czym przychodzi do nas i jaki ma problem, nie jest w stanie sobie sama poradzić i mówi, że za chwilę sobie coś zrobi. Ja jestem po prostu, ja wszystko biorę jak ta w tym filmie Zielona Mila i nie wiem, za chwilę chyba też przyjdę do pana po pomoc. W każdym bądź razie, moje pytanie jest takie, czy pan uważa, i czy jest taka możliwość prawna, że my jako Rada Miasta możemy zwiększyć panu pulę na właśnie taką pomoc, która nie jest określona tymi kryteriami, a która ewidentnie widać, że musimy pomóc człowiekowi, bo inaczej on po prostu umrze. Wie pan, o czym mówię? Ostatni nasz przypadek jest taki właśnie, ja rozumiem, że wszystkie kryteria są przekroczone, a kobieta nie ma nawet na chleb.
Pani radna, to jest notatka w tej sprawie.
Aha, dobra. No i teraz drugie pytanie, czy pan nie uważa, że należy nas bombardować jako Radę Miasta, już nie mówię o prezydencie, bo to jest jakby pierwszy człowiek, którego powinien pan bombardować, a jeśli nie, to może od jakoś w kuluarach nas, żeby zwiększyć wynagrodzenie dla ludzi, którzy pracują z tymi bardzo poszkodowanymi. Tak, żeby oni mieli jakąś satysfakcję z tego, że on idzie w to środowisko, które go też przytłacza. On musi mieć jakąś zachętę, bo inaczej emeryci u pana są zatrudniani. Jasne, bo on ma emeryturę i on sobie po prostu dorobi. No, czyli za chwilę będziemy mieć MOPR-ze, to będzie jednostka emerytów i rencistów, tak? No musimy coś zrobić, dlatego ja chcę, żeby pan powiedział, czego pan od nas oczekuje, bo to, że są problemy, to wiemy, to, że pan pomaga, wiemy, są kryteria, limity, ale my cały czas mamy problemy z ludźmi, których właściwie za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć.
Dziękuję. Pani radna, powiem, oczekuję tego, że państwo będą swój statut radnych wypełniać, tak jak ja swój, jako dyrektora tej placówki. A krawiec kraje tak, jak materii staje i dotyczy to zarówno prezydenta miasta, jak i MOPR-u, jak i wszystkich innych. Bo jak się porównujemy na takim benchmarking na szeroko po Polsce, to nieuczciwe byłoby, gdybym powiedział, że jesteśmy najniżej, ale też nieuczciwe było, że jesteśmy najwyżej. No po prostu no tak jak możemy. Problem jest od lat, chyba może dlatego, że jeżeli chodzi o te miękkie sprawy związane właśnie z pomocą społeczną, ze zdrowiem, może i z nauczycielami, nie wiem, bo to nie moje kompetencje, więc nie chciałbym tutaj pchać palca między drzwi, ale one zawsze są w poczuciu przynajmniej tych, którzy pracują, bardzo trudne, a ja tu pracuję i wiem, że jakie to jest trudne. I zawsze będzie to pewnie, jak w każdej zawodowej grupie, zawsze to będzie za mało. A nie chciałbym w to wchodzić, bo to są poza moimi kompetencjami, pani radna, także sprawę znamy, państwo mają naświetlaną przez związki zawodowe, bo wiem, że się też kontaktują ode mnie związki zawodowe z państwem. No i tylko tyle możemy podzielić, co mamy. I tak mogę pani na to odpowiedzieć, bo cóż mogę innego na ten temat powiedzieć. Przełożeni mój pan prezydent Solarski też doskonale sprawę zna i na pewno nie jest obojętny. Bo są, było teraz po 100 zł, też każdy dostał, jak każdy urzędnik w tym mieście, na tej samej zasadzie. Aha, jest taka możliwość teoretyczna właściwie. Natomiast nigdzie w Polsce, w 2600 gmin, nigdzie nie skorzystano z tej możliwości. Bo ten przypadek jednostkowy, a to co pani dałem, tą notatkę, pani radna, bo stąd wiem, bo pani wczoraj dzwoniła do mnie, rozmawialiśmy na temat tej osoby i tam zajrzeliśmy, byliśmy z wywiadem. No i chciałem tu jednostkowych spraw przytaczać. Ale no, ta pani też ma dwukrotność, tak powiem, dwukrotność tego kryterium. To kryterium obowiązuje wszystkich w całej Polsce. No, ta pani zresztą, dobra, to jest inny temat, po tym porozmawiamy, bo za długo, no. Mhm.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Jędrzej Solarski.
Wysoka Rado, Wracając jeszcze do pana profesora i głosu pana profesora Szucińskiego, jeżeli chodzi o ilości w domach pomocy społecznej w Poznaniu, to rzeczywiście Łódź ma więcej, ale na przykład Gdynia, oczywiście porównując dwa miasta, bo Gdynia jest o połowę mniejsza, ma 250 tysięcy mieszkańców, Gdynia ma tylko 70 miejsc, czyli mnożona z dwa miałaby 140, porównując do Poznania, Poznań ma 700. Łódź ma oczywiście więcej, natomiast ja bardzo często spotykam się z seniorami i seniorzy, co mówią, oni nie chcą, to nie jest żadne odkrywcze, chcą być niezależni, chcą być samodzielni i jak najpóźniej, to jest totalna ostateczność, a dla innych w ogóle niewyobrażalna rzecz, żeby się znaleźli w domu pomocy społecznej. Dlatego też cały nasz program Poznań Viva Senior, który realizujemy już od 2 lat, czyli zestaw tych usług jak złota rączka, taksówka dla seniora, książka dla seniora, za chwilę będzie wyposażenia sprzętu rehabilitacyjnego, za chwilę będzie pedikir dla seniora, asysta dla seniora, po to, żeby senior jak najdłużej mógł mieszkać w miejscu swojego zamieszkania. Też to, co realizuje tutaj ZKZL, czyli remont mieszkania komunalnego po to, żeby dostosować do potrzeb osób starszych, niedołężnych, niepełnosprawnych, właśnie żeby nie musiał znaleźć się w domu pomocy społecznej, ale oczywiście my również budujemy na Strzeszynie dom pomocy społecznej, ale to nie jest priorytet. Chcemy jak najdłużej zachować seniora w dobrej formie. Też nowe usługi opiekuńcze, te finansowane z Unii Europejskiej, ta obrączka na ręce, która pomaga w sytuacjach kryzysowych skontaktować się z call center i żeby ta pomoc natychmiast nadeszła. To są te działania, które wspomagają naszych seniorów, żeby nie musieli, już powiedząc kolokwialnie, wylądować w domu pomocy społecznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan.
A jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze to, co pani radna Duciak mówiła, no jeżeli chodzi o te dodatkowe środki finansowe na rzecz pracowników, no my musimy mimo wszystko patrzeć pod całego miasta, bo oczywiście pewnie pieniądze tylko dla pracowników socjalnych by się znalazły, no ale dlaczego nie dla pracowników żłobków, dlaczego nie dla pracowników kultury i oświaty? My staramy się jakoś tu zaradzić. Tak mówił pan dyrektor Kałek, my jesteśmy w średniej ogólnopolskiej. Dobrze by było jako bogate miasto, żebyśmy byli wyżej niż w średniej. Robimy wszystko, mam nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie na 2019 rok znajdą się większe pieniądze na podwyżki, ale zawsze my musimy mówić o podwyżkach dla wszystkich urzędników, którzy nie zarabiają kroci w mieście, a podwyżka o 100 zł brutto to jest koszt, duże brutto mówię, z uzdrowieniem to jest koszt 16 milionów złotych. Mówię, tyle mamy urzędników w mieście Poznaniu. Oczywiście mamy zdecydowanie mniej niż porównując do innych miast, ale to jest taka kwota. Zawsze coś kosztem czegoś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, czy często pracownicy pana dyrektora są zastraszani przez tych, którzy korzystają z waszych usług w związku z tym, że nie chcecie im wypłacić, bo nie możecie na przykład świadczeń i czy to ma formę nawet z użyciem jakichś niebezpiecznych narzędzi i czy często jest wzywana policja?
Dziękuję za to pytanie, chociaż teraz by się przydało użalać, ale faktycznie są incydentalne przypadki. No często to, przedwczoraj chyba jeden z klientów powiedział, że podpali filię i że wymorduje wszystkich, no ale tego nikt serio tam akurat nie traktuje, bo to było rzucane tak zbiorowość. Pracownicy wchodzą w środowiska, gdzie jest żółtaczka, gdzie jest gruźlica i gdzie są insekty i potem te insekty przenoszą do domu i my w ich prywatnych domach też z naszych pieniędzy tam dezynfekcję przeprowadzamy i to są tego typu nawet czasami gorsze jak te zastraszania, bo to są już fakty konkretne, jak choroby różne zawodowe i zgłaszamy na policję, nawet były sytuacje w ubiegłym roku dwie, gdzie była ochrona pracownika, dostał ochronę po prostu. Osoby, które niszczą samochody, mienie prywatne pracowników, zdarzają się, ale często w przypadku pracownika to już go nie interesuje, czy to jest w skali dużej czy małej. Są takie sytuacje, panie radny.
To, co miało miejsce 3 dni temu, to czy rzeczywiście policja złapała tego sprawcę i czy w końcu przyznaliście mu wymuszone świadczenia, czy nie?
Nie.
A policja złapała sprawcę?
Nie, myśmy chyba nawet tego nie zgłaszali. Ja nie wiem, czy zgłosiliśmy? Zgłosiliśmy tą sytuację. Tym bardziej, że ten pan kiedyś był klientem na Jeżycach. mówię teraz o Starym Mieście, co było przedwczoraj tam, a na Jeżycach i podobnie też się zachowywał, czyli no może w jakiś sposób uśmiech tą czujność, ale tu koleżanka podpowiada, że zgłosiliśmy ten temat na policję.
To dobrze, znaczy ja bym prosił, żeby takie rzeczy zgłaszać i rzeczywiście, bo mówię, kiedyś tutaj w gabinecie pana prezydenta ktoś się zachował niestosownie i dzisiaj już przed gabinetem stoi strażnik Straży Miejskiej, natomiast nie wiem, czy wobec tego w przypadku takich zachowań również pan prezydent nie powinien dbać o bezpieczeństwo pracowników socjalnych i też nie powinni, tak jak gabinet pana prezydenta jest pilnowany przez strażnika miejskiego, to czy również nie powinny być filie MOPR-u pilnowane przez strażnika.
Panie przewodniczący, już panu wejdę, od razu mam taką dobrą wiadomość, bo opracowaliśmy system bezpieczeństwa pracowników, a w tym roku wejdzie taki bezpieczny pracownik. Każdy pracownik socjalny będzie miał taki quasi GPS łącznie z przyciskiem, gdzie będzie mógł wezwać natychmiast pomoc. Także w tym roku to, w przyszłym roku się pochwalę tym, jak to funkcjonuje. A jeszcze jedno słowo, jeżeli można pani radnej tutaj dodać, że to nie jest tak sztywno, że jeżeli, no są dodatki specjalne jeszcze w takiej sytuacjach, gdzie ewidentnie ktoś przekracza kryterium, ale faktycznie z różnych powodów, no musi przeżyć, no przecież pomoc społeczna nie może doprowadzić do kogoś, żeby ktoś egzystencjalnie po prostu tutaj no, zginął. Dlatego w takich sytuacjach też się stosuje różnego rodzaju podpórki, które, gdzie też prawo pozwala.
Znaczy ja tylko chciałem zakończyć, że być może ten system trzeba również poinformować pana prezydenta, jak działa, bo może zamiast strażnik miejski przed gabinetem, to może by wystarczył właśnie taki system w gabinecie pana prezydenta. Także dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie prezydencie, oczywiście jakby z punktu widzenia pana oczywiście ma pan rację, musi pan dbać o wszystkich pracowników, natomiast ja się nie zgadzam z tym, żeby porównywać pracowników MOPR-u, którzy pracują w terenie z pracownikami na przykład w żłobkach, ponieważ praca w żłobku z dziećmi jest pracą bardzo pozytywną. Ona jest miłą pracą. Tam zakładam, że ludzie, którzy kochają dzieci pracują, więc on jest pozytywnie naładowany wychodząc z takiej pracy. Natomiast ta praca jest tak przygnębiająca. To przed chwilą pan dyrektor powiedział, z czym ona się wiąże. To te młode kobiety przychodząc do domu, to wszystko... No, okazuje się, że w domu zaczyna być niezbyt dobrze, dlatego one za długo nie pracują. One muszą odejść dla swojego własnego zdrowia. Być może za chwilę rzeczywiście MOPR będzie, przynajmniej ta praca w terenie będzie się opierała na emerytach i rencistach. Może to jest jakieś rozwiązanie, nie wiem. Tylko co z tymi młodymi, którzy nie mają pracy? Chciałam o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Proszę państwa, zaczyna być powolutku bardzo, bym powiedziała, nieciekawe zjawisko, a mianowicie ludzie, którzy mają, wcale nie są staruszkami, 70 lat, ale no jest chora, nie może podjąć pracy, ma dwa razy więcej niż to, co pan dyrektor mówił, więc bezpośrednio nie może takiej porządnej pomocy dostać. I oni chcą iść do domu opieki, bo ona mówi, że jak ona pójdzie do domu opieki, to ona tam przeżyje. I jeżeli my będziemy, i już jest na liście, jeżeli tacy ludzie będą trafiali do domu opieki, to za chwilę te domy opieki stracą właściwie swój cel, bo tam idą, powinni iść ludzie, którzy są schorowani, nie mają nikogo, naprawdę potrzebują pomocy, a nie ludzie, którzy jeszcze normalnie egzystują, ale dla ekonomicznej sytuacji, która ich no, przygnębiła, no oni idą do domu opieki, żeby nie. To się nie stało nagminne. Pani pani akurat idzie do innego miasta, już ma miejsce, ale
nie,
to
nie idzie, nie idzie, od razu uprzedzam, nie idzie, bo pytaliśmy ją, nie idzie. Nie? Ona mówi, że sobie tak wymyśliła to, ale nikt do domu pomocy nie trafi, jeżeli nie wymaga całodobowej opieki. To jest jakby taki warunek sine qua non, nie?
Nie,
pani radna, będziemy tu czujni, jesteśmy w tej sprawie również. Tak.
Dziękuję. Pani przewodnicząca Kretkowska.
Ja tylko chciałam się odnieść krótko do kwestii płac w MOPR-ze i do odpowiedzi pana wiceprezydenta Solarskiego, bo oczywiście taka odpowiedź, że żeby komuś dać, czy gdzieś skierować środki budżetowe, to z czegoś trzeba zabrać, no to jest odpowiedź na każdy wniosek. Jest problem niskich płac, zwłaszcza w szeregu jednostek miasta, czy w szeregu dziedzinach miasta. O tym za prezydentury Ryszarda Grobelnego się głośno nie mówiło. Były płace zamrożone, nie tylko w kulturze, nie tylko tutaj w tej sferze społecznej. Mamy w dużym stopniu jako samorząd, jako Rada Miasta związane ręce w tym zakresie, że te podwyżki muszą być finansowane z dochodów bieżących, a w tych dochodach bieżących nie mamy kwot takich, które by pozwoliły wszystkim znacząco podnieść te płace, nie o 100, nie o 200 zł, ale zaczęliśmy, mówię teraz w imieniu klubu Lewicy, zaczęliśmy o to występować tak, ażeby w miarę tych możliwości, które są, te podwyżki następowały grupami pracowniczymi. Zaczęliśmy 2 lata temu od najniższych płac w urzędzie, podwyżka była rzędu 700 czy 800 zł brutto. Wystąpiliśmy z wnioskiem do tegorocznego budżetu o to, żeby podnieść kolejno pracownikom kultury i pracownikom właśnie sfery społecznej. Kultura dostała dodatkową kwotę na podwyżki. Nie wiem, z tego co wiem, jeszcze one nie zostały rozdysponowane. Natomiast nie zgadzam się z odpowiedzią pana prezydenta Solarskiego w kontekście tutaj tego sprawozdania, że kolejny milion czy półtora nie mógłby się znaleźć przy na przykład okazji, bo ten wniosek nie został przyjęty, o podwyżki dla MOPR-u, dla pracowników sfery społecznej. Będziemy zmieniać budżet jeszcze w tej kadencji. I nie widzę powodu, dla którego, jeżeli będą środki, nie można by tej grupie pracowników tych środków adresować. I o to apeluję. Nie znalazły się środki na etapie tworzenia budżetu, może się znajdą w ciągu roku. Jest to kolejna grupa pracownicza, która powinna być w pierwszej kolejności doczekać podwyżki. Tak jak doczekali pracownicy urzędu najniżej uposażeni, mają dostać najniżej uposażeni w kulturze, bo nam chodziło o tych najniżej uposażonych i teraz trzebałaby kolej na pracowników z sfery społecznej. I o to apeluję, żeby przy pierwszej możliwości, przy zmianie budżetu, kiedy będą 1 000 000 zł, 1,5 na w dochodach na wydatki bieżące, żeby to nastąpiło po prostu. Także Straż Miejska jest kolejną grupą pracowników najniżej uposażonych. Też mamy wobec Straży Miejskiej jako mieszkańcy takie czy inne oczekiwania. I to jest jedno. A drugie, tylko chciałam jeszcze na koniec zapytać pana dyrektora, jak wygląda kwestia obsady MOPR-u w stosunku do zadań. Czy ilość pracowników przypadających na zadanie jest taka, jaka być powinna? Jakie tu są wskaźniki? Bo pamiętam, że jeszcze kilka lat temu pan dyrektor mówił, że jest 3, a nawet 4-krotnie było tej kadry za mało w stosunku do zadań. Dziękuję.
Dziękuję. To jest podobna odpowiedź jak do pana Szczucińskiego, pana radnego Szczucińskiego, że ustawa mówi 2000 mieszkańców lub 50 środowisk. I mówi, że pracowników socjalnych powinno być, jak policzymy wszystkich pracowników socjalnych, jak są nawet z pierwszego tłoczenia, mimo że on jest w biurze, no to wtedy jest zgodnie z przepisami. Ona podbiega, ona jest dużo lepsza w tej chwili, jak kiedyś była. Są takie jeszcze obszary, gdzie ma więcej, ale za to łatwiejszy środowisk. Tutaj nie ma dramatu na dzisiaj. Było gorzej, jest lepiej. Niczy droga, bo jest tam też do kierunek słuszny. Spełniamy wskaźnik, jak powiem. Spełniamy wskaźnik.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dlatego dziękuję panie dyrektorze.
Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję
i państwu za dyskusję nad dorocznym sprawozdaniem. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do kolejnego punktu 4a.